pewności. Tak? Dużo takiej niepewności, tak? Bo nie czujemy się wystarczająco ładni, przystojni, mądrzy i wystarczająco umięśnieni. Ciebie to nie dotyczy, nie, Radek? Nie? Ty nie wiesz, jak to jest. Tak, wydaje nam się, że nie mamy figury, nie mamy muskulatury. No nie pamiętam, czego jeszcze nie mamy, ale ogólnie czujemy się tacy, a z drugiej strony chcielibyśmy zrobić jak najlepsze wrażenie. Chcielibyśmy wypaść po prostu jak najlepiej. To jest okres, kiedy młodzi mężczyźni zaczynają się myć. Zaczynają się ubierać. W obecności kobiety gwałtownie rośnie im elokwencja. Zasób słownikowy, wow, jakich oni wtedy słów zaczynają mądrych używać, to jest niezwykłe. No po prostu robimy rzeczy, mężczyźni robią rzeczy niesłychane. Nie wiem, co robią kobiety wtedy. Wolę nie wiedzieć w ogóle, co robią kobiety. Chociaż nie, makijaż, okej. Okay. Jest jedna rzecz, którą wiem, którą kobiety robią. Wtedy wam się podobają nasze kawały, śmiejecie się z nich. Wtedy wszystkie nasze kawały wam się podobają. Wydają się zabawne. Czemu tak nie jest później? Okej. Okay. I to jest też taki moment, słuchajcie, to jest też taki moment, kiedy w takiej niepewności zakochania, to jest taka chwila, kiedy wszelkie sytuacje próbujemy interpretować na swoją korzyść jako zielone światło, tak? Każde sytuacje, każde spojrzenie, każdy uśmiech, każdy gest próbujemy odczytywać pozytywnie. Czasami błędnie zupełnie, tak? Słyszymy, ogarnij się. Wow, zauważyła mnie, tak? Słyszymy, ty jesteś jakiś, interesuje się mną. Jestem dla niej wyjątkowy, tak? Jak ty wyglądasz, słyszysz? A w głowie pojawia się myśl, docenia mój niepowtarzalny styl. Tak, to tak jest. Słuchajcie, myślę, że podobne odczucia towarzyszą człowiekowi, kiedy nie jest pewny swojego stanu przed Bogiem, kiedy go szuka, kiedy zastanawia się nad Bogiem, kiedy w jego duszy odbywa się kolizja wątpliwości i wiary. Tak, zastanawiamy się nad stosunkiem Boga do mnie. Co on o mnie myśli? Czy w ogóle mnie zauważa, tak? Fajnie by było, gdyby do mnie był pozytywnie nastawiony. Ale wtedy wychodzą te słabości, tak? Ale jaki ja jestem? Co narobiłem w życiu? Jaka jest moja dusza? Jakie grzechy? Czy ktoś taki jak ja mógłby się podobać Bogu pośród milionów innych ludzi na świecie? I w takich chwilach czuję, że jestem niewystarczający. Czuję, że nie jestem wystarczająco dobry. Bardzo mocno, tak jak w miłości, boimy się odrzucenia ze strony Boga. Tak? I ludzie w takich sytuacjach, tak właśnie jak w tej pierwszej miłości, chcą zrobić, tak jak na dziewczynie czy na chłopaku, zrobić wrażenie makijażem czy tym, że się w końcu umyłem, to chcą na Bogu też zrobić wrażenie czymś wielkim, tak? A pójdę do kościoła, a pójdę na pielgrzymkę, a przeczytam Biblię, a zrobię coś takiego wielkiego po prostu, żeby tego Boga zadowolić, tak? Żeby zrobić na nim wrażenie, żeby mu się jakoś zasłużyć, tak? Żeby rzucić mu się w oczy, żeby chociaż mnie dostrzegł. A dzisiaj świętujemy Dzień Zwycięstwa, tak? Wspominamy zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, tak? To jest bez wątpienia najbardziej niespodziewane zakończenie tej akcji, tego 3-letniego serialu służby Jezusa na ziemi, tak? Tego nikt się nie spodziewał, tak? Tego nikt się nie spodziewał, a Jezus naprawdę zmartwychwstał. Chociaż ludzie się powtarzają dzisiaj tymi słowami, to nie jestem przekonany, czy do końca mają do tego przekonanie, czy to jest tylko takie zwyczajowe, bo wypada, i czy do końca rozumieją, co ze sobą niesie właśnie fakt śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. I czasami jest tak w życiu, żeby coś zrozumieć, to trzeba ogarnąć okoliczności, w jakich to się dzieje. Trzeba po prostu złapać tło, kontekst. Tak? Ktoś się z kimś pokłócił, wydaje ci się to głupie, ale nie wiesz, że tam sytuacja się rozwijała od 2 tygodni. Tak? I żeby coś zrozumieć, to musisz rozumieć tło. I podobnie jest ze sprawą śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. A kontekstem tej sytuacji jest świat rzymski, świat Izraela. To jest kontekst, kontekstem jest świat takiego pogańskiego wielobóstwa, tak? Politeizmu. Świat i drugą częścią tego tekstu jest świat Izraela, narodu wybranego, któremu Bóg się objawił naprawdę. Te dwie historie są kontekstem tych wydarzeń. I można powiedzieć, że te dwie rzeczy to są odległe od siebie galaktyki. To są odległe od siebie miejsca, filozofie, historie, dzieli je przepaść, ale jest coś, co jest wspólne dla tych dwóch sytuacji, i Rzymu, i Izraela. Jest coś, co jest zbiorem wspólnym, jest coś, co łączy te dwie sytuacje, ponieważ w obu tych miejscach, w obu tych społecznościach składa się ofiary. W obu tych miejscach składa się ofiary Bogom, Bogu. Poganie, czyli Rzymianie, Grecy, składają ofiary po to, aby uzyskać przychylność. Głównie po to, aby wkraść się, aby się wkupić w jakieś łaski, w pewnego rodzaju dobre, takie pozytywne nastawienie. Starają uzyskać od tych swoich, co tu dużo mówić, kapryśnych bóstw, tak? Bo kiedy czytamy mitologię Greków, Rzymian, to czytamy, że ci bogowie są bardzo podobni do ludzi, bardzo kapryśni i trzeba nieustannie zabiegać o ich przychylność. Po to są ustawione kulty świątynne i po to to się robi. I kto inny tam jest od urodzaju, tak? Kto inny zarządza zdrowiem, kto inny opiekuje się wojną, kto inny zarządza handlem i tak dalej, tych bóstw jest mnóstwo i wystarczy, że się o którymś z nich zapomni, już jest ząg, tak? już jest problem, bo taki rozkapryszony Bóg, w cudzysłowie, może ukarać plagą, suszą, powodzią, wrogą armią, pożarem, czymś tam jeszcze. Trzeba więc ciągle i ciągle nieustannie składać ofiary po to, aby uzyskiwać tą przychylność. Tak? Czasami to są ofiary ze zwierząt, czasami ofiary z kadzidła, ale w przypadku Fenicjan było jeszcze gorzej, było znacznie gorzej. Nieustannie trzeba było zabiegać właśnie o taki dobry nastrój i dobre nastawienie takich bóstw. I Żydzi, którzy poznali ten świat, Żydzi, którzy przyglądali się temu, odnosili się do tego z oburzeniem chyba takim samym jak nasze. Odnosili się do tego z krytyką, z takim sceptycyzmem, to było dla nich pogaństwo. Ich ofiary Żydów, to były ofiary przebłagania za grzechy i czci według prawa mojżeszowego. To były ofiary składane według Bożych nakazów, według Bożego objawienia, według Bożego pragnienia. Zostały one objawione Mojżeszowi, opisane bardzo szczegółowo w Starym Testamencie, kiedy, kto może, ile, w jakich okolicznościach. I te ofiary starano się nieustannie składać zgodnie z Starym Testamentem. To jest nasze tło. To jest tło ofiar składanych przez pogan i przez pobożnych Żydów. I z tymi wiadomościami w głowie przejdźmy teraz do przeczytania wspólnie fragmentu z listu do Hebrajczyków 10 rozdziału. Czytamy tam następujące słowo. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby krew wołów i kozłów mogła gładzić grzechy. To też przychodząc na świat mówi, nie chciałeś ofiar krwawych i darów, aleś ciało dla mnie przysposobił. Nie podobałeś sobie w całopaleniach i ofiarach za grzechy, tedy rzekłem, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją. O Boże, jak napisano o mnie w zwoju księgi. Najpierw mówi, nie chciałeś, nie podobałeś sobie ofiar krwawych i darów, i całopaleń i ofiar za grzechy, które przecież bywają składane według zakonu. Potem powiada, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją. Znosi więc pierwsze, aby stanowić drugie. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. A każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów. Lecz gdy on złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej. Oczekując teraz, aż nieprzyjaciele Jego położeni będą jako podnóżek u stóp Jego, albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Poświadcza nam to również Duch Święty, powiedziawszy bowiem: takie jest zaś przymierze, jakie zawrę z nimi po upływie owych dni, mówi Pan. Prawa moje włożę w ich serca i na umysłach wypiszę je. Dodaje: a grzechów ich i nieprawości nie wspomnę więcej. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Nie wiem, czy macie świadomość tego, nie wiem, jak wielu z was o tym wie. No, chyba nie jesteśmy takim kościołem, który jakoś przywiązuje wagę do świętowania, podkreślania jubileuszów, tradycji, jakichś rocznic, ale w tym roku obchodzimy jubileusz 500-lecia reformacji. Kto o tym wiedział? Okej, to się nie liczy wszyscy, dobrze. Prawie 500 lat temu, 31 października 1517 roku, mnich Marcin Luther przeciwstawił się pisemnie, co było wielką odwagą, w swoich tezach, które przybił do drzwi kościoła w Wittenberdze, przeciwstawił się handlowi odpustami grzechów za pieniądze i przywrócił znaczenie wiary, łaski i krzyża. Kilka dni temu pisałem taki króciutki artykulik na naszą stronę internetową na ten temat i zastanawiałem się, jak wycisnąć kwintesencję tych wydarzeń, tak żeby była czytelna dla człowieka dzisiaj. I zdałem sobie sprawę z tego, że największą, najważniejszą i stale aktualną zasługą reformacji było przywrócenie chrześcijaństwu znaczenia krzyża Jezusa Chrystusa. Teoretycznie w każdym kościele ten krzyż był, ale jego znaczenie było całkowicie rozmyte. Pośród właśnie zasług, czyśćca, różnego rodzaju odpustów. I Luter zamiast baśni właśnie o odpustach, o zapracowaniu na zbawienie dobrymi uczynkami, czy pośrednictwie świętych, albo obrazów, albo relikwii, Luter przywrócił moc krzyża Jezusa Chrystusa. Krzyża i zmartwychwstania. Wiecie, naturalną ludzką taką chęcią, cechą, która jest w nas gdzieś tam głęboko, to jest chęć przypodobania się Bogu. To jest w nas absolutnie naturalne. Chcemy zrobić na Bogu dobre wrażenie. Nieważne, jak ciążą nam nasze grzechy, nieważne, jak bardzo ciąży nam świadomość złych rzeczy, które się pojawiły w naszym życiu, to my zawsze po prostu chcemy w stosunku do Pana Boga pokazać tą lepszą twarz. Chcielibyśmy się wkupić w jakiś sposób w Jego łaski, zaskarbić sobie Jego przychylność, wypracować to, żeby On był do nas dobrze nastawiony. Tak? I to dlatego od czasu do czasu jesteśmy w stanie zdobyć się na coś wielkiego. Pójść na pielgrzymkę, pójść do kościoła, kupić sobie Biblię, przeczytać jakąś książkę, a jednocześnie w tym samym czasie doświadczamy tego, czego doświadczamy na początku zakochania, kiedy nie wiem, czy ta druga osoba, jak ona odpowie na naszą miłość. Jest w nas taki wielki niepokój, jest bicie serca, jest w nas takie wielkie wahanie, jaki ten Bóg ma stosunek do mnie. Czy On naprawdę jest przychylny, czy raczej patrzy na mnie jak na grzesznika, na śmiecia i kogoś niewartego zainteresowania. Jest dokładnie tak, jak wtedy, kiedy jesteśmy zakochani. Mamy niepokój w sercu, jest w nas wielka niepewność. Ofiary składane przez żydowskich kapłanów, przez żydowskich arcykapłanów, miały jeden zasadniczy taki ważny cel. Co roku systematycznie składano ofiary, tak zwane ofiary zagrzeszne, ofiary przebłagania za grzechy ludzi i całego narodu. I nieznany autor Listu do Hebrajczyków w tych słowach, które czytaliśmy, pisze z takim wielkim rozczarowaniem, pisze i mówi, że krew tych ofiar, tak, owiec, kozłów, nie miały mocy, nie miały w istocie rzeczy mocy, aby oczyścić człowieka i zmienić jego życie. Przyznam się, że kiedy jako młody chłopak chodziłem do spowiedzi, przeżywałem dokładnie taką samą frustrację. Ciągle łaziłem z tymi samymi grzechami. Szczerze się spowiadałem, nie odczuwałem jakiejś zmiany. I nie mówię tutaj, żeby powiedzieć, że coś było złego, ale mówię, że odczuwałem głęboką frustrację i niezadowolenie z tego i to prowadziło mnie do pewnego rodzaju duchowej depresji. Nie byłem w stanie zmienić swojego życia. Wytrzymywałem tydzień, dwa i wracałem do tego samego. Nie czułem, żebym był bliżej Boga. Nie czułem, żeby to mnie prowadziło bliżej Boga i pozostawała w moim życiu ciągle ta sama wielka niepewność. Jaki jest stosunek do Niego? Kim ja dla Niego jestem? Jak On na mnie patrzy? Jeżeli dzisiaj jesteś w takiej sytuacji, jeżeli dzisiaj się nad tym zastanawiasz, jaki jest właśnie Jego stosunek do siebie, to chcę Ci powiedzieć coś bardzo ważnego. Te wydarzenia Wielkiego Tygodnia, które tak z radością dzisiaj świętujemy, podkreślamy, tak? Męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, one odwracają naturalny porządek rzeczy. Posłuchaj, one odwracają naturalny porządek rzeczy. A naturalny porządek rzeczy jest taki, że ludzie, niezależnie czy Żydzi, czy poganie, składali ofiary po to, żeby przypodobać się Bogu. To jest naturalny porządek rzeczy. W Wielkim Tygodniu to Bóg składa ofiarę ze swojego Syna, aby przypodobać się Tobie, aby zwrócić Twoją uwagę na siebie, żeby przyciągnąć Twoje zainteresowanie. To Bóg składa ofiarę po to, żeby pokazać Ci, że jest Ci przychylny. Widzisz, że to jest odwrócone? Bóg zabiega o Twoją przychylność, pomimo tego, że to Ty potrzebujesz, pomimo tego, że to my potrzebujemy przebaczenia. Bóg zabiega o Twoją przychylność. Wiesz, to pokazuje jedną rzecz. To pokazuje Boży stosunek do Ciebie. To pokazuje stosunek Boga do Ciebie. Jesteśmy w życiu nauczeni, że słowa bardzo często nic nie znaczą. Tyle razy ktoś nam coś obiecywał, nie spełniło się. Tyle razy mojej żonie obiecywałem, że będę sprzątał. Ona mnie kocha pomimo tego po prostu. Cierpi i kocha. Tyle razy, słuchajcie, oszukali nas obietnicami politycy. Tyle razy my nie dotrzymaliśmy obietnicy, pomimo tego, że chcieliśmy, bo nie byliśmy w stanie. I słowa dzisiaj nie robią na nas wrażenia, ale robią na nas wrażenie czyny, które idą za słowami. Robią na nas wrażenie to, kiedy ktoś jest w biedzie, ktoś przyjdzie i wyciągnie ci 200 i włoży do kieszeni i powie, że wiem, że masz problem finansowy, niech to będzie dla ciebie błogosławieństwo. To nam pokazuje pewną postawę, tak? Kiedy ktoś ci przyjdzie pomóc pogrzebać przy samochodzie, kiedy ktoś ci przyjdzie pomóc, nie wiem, remontować mieszkanie, kiedy ktoś ci pomoże w problemach, to wiesz, że za tym coś stoi. I to, co uczynił Bóg, to nie jest tylko pusta deklaracja. To jest czyn. Oddał swojego ukochanego, jednorodzonego Syna, w którym nie było cienia grzechu, po to, aby pokazać, jak jesteś dla Niego ważny. To w tym miejscu, to na krzyżu, znaczenia nabierają te prorocze słowa z Księgi Jeremiasza, gdzie Bóg mówi: ja wiem, jakie wam mam myśli o was. To są myśli o przychylności, nie o niedoli. Myśli o pokoju, o błogosławieństwie, aby wam zapewnić dobrą przyszłość. To jest Boże nastawienie do ciebie. Wiesz, chcę ci powiedzieć, że w Bogu jest naturalna postawa przychylności dla ciebie. W Bogu jest naturalna postawa przychylności. Dlaczego? Ponieważ zostałeś stworzony jako Boże dziecko. To zostało zaplanowane dla ciebie. Bóg nie chce żyć w oderwaniu od ciebie. Kiedyś, tak to już jest takie opowiadanie partyzanta z dawnych lat. Kiedyś był taki muzyk, którego bardzo lubiłem, nazywał się Tomek Lipiński i miał taką rockową kapelę Tilt. Niech ktoś powie, że wie, chociaż jedna osoba. Dzięki, naprawdę panowie, czuję się lepiej. Bardzo ich lubiłem słuchać. taka fajna alternatywa. I w telewizji wylansowali tylko jeden przebój. Wylansowali tylko jeden przebój. Piosenka miała taki długi tytuł: Runął już ostatni mur między nami. Runął już ostatni mur między nami. Muszę powiedzieć, że bardzo lubiłem tę piosenkę. Była nieskomplikowana, idealnie pasowała do mnie. Ja też nie jestem skomplikowanym człowiekiem. To była oczywiście piosenka o zakochaniu między mężczyzną a kobietą, tak? Ale słowa tej piosenki idealnie pasują do tego, co robi Jezus w życiu. Jezus przychodzi po to, żeby zniszczyć mur, który odgradza człowieka od Boga. Jezus przychodzi po to, żeby zasypać przepaść, która jest między tobą a Bogiem. Wiesz, jest taka naturalna bariera, która odgradza każdego człowieka od Boga. Tą barierą jest grzech. Jest grzech. Dlatego, że Bóg jest święty, Biblia mówi, że nikt jest grzesznikiem, nie może z Nim przebywać. Jezus przychodzi po to, żeby zniszczyć grzech w twoim życiu. I pomimo miłości Boga do człowieka, ta bariera jest jak najbardziej rzeczywista, jak najbardziej prawdziwa, oddzielająca nas do siebie. I Bóg nas kocha pomimo tego, że jesteśmy po drugiej stronie. I Jezus bierze na siebie to, co jest nam przypisane. A co my dostajemy w zamian? Słuchaj, kiedy przyjmujesz Jezusa do swojego życia, stajesz się święty w Bożych oczach. Stajesz się święty w Bożych oczach. Od razu. Jeszcze nic nie zrobiłeś, a już jesteś święty. Czytamy tam w tym słowie, które dzisiaj czytaliśmy, czytamy tam, że albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Jedną ofiarą. To jest przez wiarę, nie przez twoje uczynki. Jeśli myślisz, że świętość to jest twoja działalność, to jesteś w błędzie. Świętość to obecność Boga w życiu. To bierze się z wiary. Wiesz, będę kończył już, nie chcę dzisiaj bardzo długo mówić, ale jest kilka ważnych rzeczy, o których ci chcę powiedzieć. Po drugie, otrzymujemy włożenie, kiedy nawracamy się do Boga, kiedy Jezus wchodzi do naszego życia, otrzymujemy taką implantację. Bóg wkłada swoje objawienie w nasze serca. Bóg wkłada swoje poznanie w nasze serca. Boże objawienie pojawia się nagle w nas. Tam też czytaliśmy, że takie jest przymierze, jakie zawrę z nimi po upływie owych dni, mówi Pan. Prawa moje włożę w ich sercach i na umysłach je wypiszę. Wiesz, nie musisz iść na uniwersytet, na wydział teologii, do seminarium, do szkoły biblijnej. Z Duchem Świętym otrzymujesz poznanie Boga. Nie musisz mieć IQ jak Einstein, nie musisz być jakimś geniuszem. W sercu Duch Święty ci mówi, że jesteś Bożym dzieckiem. Boże Słowo zaczyna w tobie żyć. Chcę ci też powiedzieć bardzo wyraźnie i głośno i mocno dzisiaj, że krzyż jest skuteczny i wystarczający. Krzyż jest skuteczny i wystarczający. Te ofiary składane w przeszłości, one nie działały. One nie działały, a krzyż działa. Krzyż działa. 25 lat temu Jezus Chrystus wszedł do mojego życia. Pamiętam ten wieczór, kiedy się modliłem. Mieszkałem jeszcze z rodzicami i z bratem, mieliśmy wspólny pokój. Uklękłem wieczorem, modliłem się. Ten dzień zmienił wszystko. Ten dzień zmienił wszystko. Dlatego, że Jezus ma moc. Dlatego, że Jezus ma moc zmienić twoje życie. Nie potrzebujesz nic więcej wiedzieć o ofiarach. Nie musisz wierzyć w jakieś ofiary, składać ich, ponieważ, tak jak czytaliśmy, On uczynił nas doskonałymi jedną ofiarą raz na zawsze. Raz na zawsze. Wiecie co, rzadko tutaj odnoszę się do jakichś greckich słów z Nowego Testamentu, nie staram się tworzyć takiego wrażenia, że jestem mądrzejszy niż w istocie jestem, ale chciałbym was dzisiaj zapoznać z pewnym greckim słowem właśnie z Ewangelii. Kuba, jakbyś mógł. Ktoś czyta po grecku? Oczywiście. Okej, okay, to może alfabetem łacińskim. Brawo, brawo, tetelestai, tak. To się tłumaczy na polski, wykonało się. To być może jest najważniejsze słowo, jakie powinieneś znać w życiu. z geometrii używałeś alfa, beta i tak dalej, oznaczałeś tam kąty i odcinki i to być może był jedyny twój kontakt z językiem greckim, ale to słowo powinieneś znać. Wykonało się. Dzięki ofierze Jezusa Chrystusa wykonało się wszystko, co się powinno wykonać, żebyś mógł być zbawiony po Bożej stronie. Po Bożej stronie. I wiesz, jest po prostu oczekiwanie na twój ruch. To nie działa z automatu, to nie dzieje się automatycznie. Wykonało się w niebie i Bóg czeka na twój ruch, żeby się wykonało w twoim życiu. Mamy dostęp do Boga, tak? Wejdźmy, wejdź na tą drogę, pójdź za Chrystusem. Wiesz, namawiam cię do tego. Namawiam cię do tego gorąco, bardzo serdecznie. Na co dzień jesteśmy zajęci tysiącem spraw, które są ważne, mniej ważne. Chodzimy do pracy, rosną nam dzieci, idziemy na studia, pierwsza praca, zostajesz kierownikiem w pracy, awansujesz, zakładasz biznes, życie płynie bardzo szybko. W kościele tak jest, ciągle za czym coś robimy. Wiecie, to jest dobre, ja nie potępiam tego, to są normalne, dobre rzeczy, ale z pewnej perspektywy tracą znaczenie. Z pewnej perspektywy tracą znaczenie, a czasami przysłaniają nam to, co jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że się wykonało w Jezusie Chrystusie. Nie musisz zabiegać o Bożą przychylność, ponieważ Bóg jest z natury do ciebie dobrze nastawiony, ale musisz pozwolić Bogu zniszczyć to, co cię od Niego oddziela, tą barierę grzechu. Nie bój się Boga, On nie jest jakimś rozkapryszonym bóstwem po prostu, które czeka, żeby cię przyłapać na czymś złym. Nie bój się, On nie zmieni zdania, On nie zmieni swojego pozytywnego nastawienia do ciebie. Wiesz, On zna twoje najczarniejsze strony. On zna twoje największe grzechy. To, czego się wstydzisz, powiedz przyjaciołom, znajomym. I pomimo tego nie odwraca od ciebie głowy z niesmakiem, ale mówi, kocham go, kocham ją. Jeżeli zwrócisz się do niego, pójdziesz za nim, nie rozczarujesz się, nie zawiedziesz. Życzę ci tego. To wykonało się raz na zawsze. Życzę, żeby to się wykonało w twoim życiu. Amen. Chciałbym się pomodlić. Chciałbym się pomodlić. Pochylmy głowy. Boże, dziękuję ci za twojego Syna Jezusa Chrystusa, przez którego wykonało się właśnie. Dziękuję ci za to, że ta ofiara jest wystarczająca. Dziękuję ci za to, że ta ofiara jest raz na zawsze. Że nie trzeba jej poprawiać w jakikolwiek sposób. Wystarczy ją przyjąć. Panie, tobie dziękuję za to, że ty mówisz, że jesteś z nami wszystkie dni aż do skończenia świata. Ciebie czcimy, ciebie uwielbiamy. Posłuchaj, jeżeli nie jesteś pewien, kim jesteś w Bogu, jeżeli nie jesteś pewien, po której stronie jesteś, to chcę ci powiedzieć, że to, co chciałbym cię zaprosić do modlitwy w tej chwili, ale nie ma w tym żadnego haczyka, nie ma żadnego triku, nie ma żadnej pułapki. Nie chodzi o Kościół i ciebie, ale chodzi o Boga i ciebie. Jeżeli chciałbyś się pojednać z Bogiem i przyjąć właśnie wszystkie dobrodziejstwa płynące z krzyża, ze zmartwychwstania Chrystusa, to jest bardzo proste. Biblia mówi, że potrzebujesz wyznać, że potrzebujesz uwierzyć. I to działa. To wystarczy. Nie potrzebujesz nic dokładać. Jeżeli chciałbyś dzisiaj się pojednać z Bogiem, wszyscy mają zamknięte oczy, na chwileczkę podnieś rękę, daj Bogu znak, że chciałbyś przyjąć Go jako swojego Pana Zbawiciela. Jeżeli są takie osoby, na chwileczkę podnieś rękę swoją. Widzę tą rękę. Powtarzajcie za mną słowa tej modlitwy. Panie Jezu, zapraszam Cię do mojego życia. Poddaję Ci się całkowicie. Wyznaję Cię Panem i Zbawicielem. Dziękuję Ci za Twoją ofiarę na krzyżu. Wybacz mi moje grzechy. Chcę podążać za Tobą, być Twoim uczniem. Amen. Amen. Kochani, niech Was Bóg błogosławi. Na zakończenie zaśpiewamy pieśń, piosenkę. Po nabożeństwie, jak możecie, nie śpieszy wam się bardzo, zostańcie na kawę, na jakieś takie fajne, budujące rozmowy. Powstańmy.